Gospodin
s vami. Pán s vami.
Čítanie svätého
Evangelia. Slova Evangelii vedú k svätému Marka.
Ono vrieme, kad se Isus lađom ponovno prebacio.
Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie: moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd na niego napierał. A pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Wiele wycierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała. A nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Posłyszała o Jezusie, więc weszła z tyłu między tłum i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem, żebym choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w swym ciele, że jest uleczona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: kto dotknął mojego płaszcza? Odpowiedzieli mu uczniowie: widzisz, że tłum zewsząd cię ściska, a pytasz, kto mnie dotknął? On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta podeszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, padła przed nim i wyznała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: córko, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju i bądź wolna od swej dolegliwości. Gdy on jeszcze mówił, przybyli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi: nie bój się, wierz tylko. I nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc zamieszanie płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich: czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali go. Lecz on odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: talita kum, to znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła. Miała bowiem 12 lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, aby jej dano jeść. Oto słowo Pańskie.
Draga bracia i sestry,
drodzy bracia i siostry, słyszeliśmy Słowo Boże. W fragmencie Ewangelii mamy przed sobą dwie osoby. Są to Jair, jeden z przełożonych synagogi, i kobieta, która od 12 lat chorowała na krwotok. I widzimy te dwie osoby, najpierw idą w niewłaściwym kierunku, a zatem odnajdą właściwą drogę. A jaki jest to niewłaściwy kierunek tych dwóch osób? Błędny kierunek to ten w stosunku do siebie. To jest ta kobieta, która cierpiała na upływ krwi. I błędny kierunek w stosunku do innych to jest Jair wobec swojej córeczki, która miała 12 lat. Błędny kierunek w stosunku do siebie, widzimy to w przypadku kobiety. Ona cierpi od 12 lat z powodu krwotoku. I co jest tu niewłaściwe? Ona chodzi do lekarzy, co jest normalne, prawda? Szuka leku, szuka uzdrowienia. Ale mamy tu coś, gdzie wyruszyła w niewłaściwym kierunku. A to jest pytaniem jest, kim jestem ja w oczach innych ludzi? Bo nie męczyła ją tylko choroba. Nie tylko choroba była problemem, który miała. Ją męczy jeszcze coś o wiele trudniejszego. Kim jestem ja w oczach innych? Bo ponieważ miała tę chorobę, krwotok, ona uważana była za nieczystą. I również w sensie obrzędu, więc nie mogła być pośród innymi podczas modlitwy. A to znaczy, że była zepchnięta na bok gdzieś na krawędzi. I ona, jak widać, siebie uważała za mniej wartościową. Chciała być uznana przed innymi. Chciała w oczach innych być kimś, kto został przyznany, kto ma swoje miejsce w społeczeństwie i na modlitwie i w inne sposoby. Ona cierpiała jeszcze bardziej z tego powodu niż ze względu na chorobę. Jeszcze bardziej z tego powodu cierpiała, że była zrzucona na bok, odrzucana. I dlatego starała się jeszcze bardziej, nie tylko by zostać uzdrowioną z tej choroby, lecz aby być kimś uznanym. I dlatego ona starała się, chodziła do wszystkich możliwych lekarzy. Ewangelista napisał, że wiele wycierpiała od różnych lekarzy. A to znaczy, o kimkolwiek słyszała, że coś leczy, uzdrawia, ona do niego szła i wycierpiała wiele. Dla kobiety jest to z pewnością coś bardzo nieprzyjemnego. Wycierpiała wiele od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała. Wszystko, co miała, inwestowała tylko w to, dawała i dawała tylko na to. Tak jak czasami słyszymy, że ludzie słyszą o różnych wróżbitach i wyjeżdżają do innych krajów, płacą za to wielkie sumy i później mówią, że i później, jak widzimy, nie było z tego korzyści, czuła się jeszcze gorzej, więc cierpiała jeszcze bardziej. I to wyrażało się na jej ciele, ponieważ od wewnątrz bardzo cierpiała. Drugi błędny kierunek widzimy w przypadku Jaira, jednego z przełożonych synagogi. Błędny kierunek w stosunku do innych, w stosunku do swojej córeczki. Co jest błędne? Błędne jest to, możemy to wyczytać z tych słów, które on wypowiada o swojej córce. Moja córeczka, mówi, dogorywa, córeczka. A Jezus później powie: dziewczyno, dziewczynko, nakazuję ci wstań. Dziewczynka, córeczka, 12 lat. To już jest wiek, kiedy nie jest to już córeczka, to nie jest małe dziecko. To jest wiek, gdy trzeba zrozumieć, że to dziecko jest już dziewczynką, dorasta. I jak widać, ojciec pragnie mieć ją dla siebie, uważa ją za swoją własność i nie pozwala dorosnąć. Chce ją zatrzymać, aby wciąż jeszcze była jego małym dzieckiem. I dusi jej rozwój. I ona pozostaje bez życia. Traci życie. Traci siłę. Jest tłamszona w swoim rozwoju. I zobaczcie, jak możemy iść w niewłaściwym kierunku w stosunku do innych. Drodzy bracia i siostry, my teraz chcemy widzieć siebie. My również możemy iść w niewłaściwym kierunku w stosunku do siebie i w stosunku do innych. Pytaniem jest, kim jestem ja w oczach innych? My czasami możemy iść w zupełnie niewłaściwym kierunku i wyjść w pychę, stać się pysznym, uważać siebie za większych od innych. I to jest błędny kierunek, ale możemy również wpaść w kompleks niższej wartości i uważać siebie mniejszym od innych, mniej wartościowym. I wtedy, jeżeli uważam siebie za mniej wartościowego, mogę wejść w to, że kurczowo walczę o swoje miejsce i kurczowo walczę o to, by być kimś w oczach innych, by spodobać się innym. I wtedy czynię bardzo wiele rzeczy, aby ludzie mnie cenili, aby mnie chwalili, aby mnie przyznali i chcę odnieść sukces. I wtedy często porównuję się z innymi. Porównuję się i często utożsamiam się z innymi. Są ludzie, którzy utożsamiają się z wyglądem innych i wtedy czynią wszystko, aby wyglądać tak jak inni, bo wtedy są kimś w oczach innych, są cenieni. Ludzie czynią różne rzeczy, aby być widoczni, aby być rozpoznani, aby być znani, stać się wybitni. I może wydarzyć się tu wiele rzeczy w tym niewłaściwym kierunku. Bulimia, anoreksja, często tu mają swoje powody. To, jak wyglądam w oczach innych, jak wyglądam, operacje plastyczne, często to również możemy widzieć. Ludzie czynią wszystko, aby w oczach innych być cenieni, kochani. Również, bracia i siostry, możemy iść w niewłaściwym kierunku w stosunku do innych. Kim są inni w moich oczach? Możemy innych uważać za mniej wartościowych. Możemy innych uważać za swoją własność, tak jak ja i swoją córkę. I nie pozwalamy, by druga osoba dorosła. Rodzic jest tu, aby pomóc dziecku, by dorosło. I wtedy powinien je wypuścić, pozwolić dziecku, by dorastało, by dojrzewało. A czasami w jakimś skurczu walczymy o to, aby zatrzymać je dla siebie, tak jakby ktoś był naszą własnością. Możemy iść we właściwym kierunku w stosunku do innych i w innych widzieć jedynie drzazgę w oku, tylko błąd, widzieć tylko grzesznika i tak dalej. Dlatego, bracia i siostry, potrzebne jest to, abyśmy spojrzeli i widzieli Jak Jair i ta kobieta odnajdują właściwy kierunek, właściwą drogę. Widzimy, że odnaleźli właściwy kierunek i drogę, dlatego że przyszli do Jezusa. To jedno. I drugie, dlatego że uwierzyli. Uwierzyli. Przyszli do Jezusa, przyjdźcie do mnie, mówi Jezus. Ja was pokrzepię. I dlatego Jezus mówi do tej kobiety, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Wiara jest ważna, bracia i siostry. Wiara ma wielką siłę, wielką moc. Jeżeli uwierzysz, że Bóg cię miłuje, jeżeli uwierzysz, że Bóg ci przebacza, to ma wielką moc. O tym jeszcze później coś powiem. Dlatego ważne jest, bracia i siostry, abyśmy i my przyszli do Jezusa. Abym stanął przed Jezusem i abym widział, kim jestem ja w oczach Jezusa, w oczach Boga. Również, abym zobaczył, kim są inni ludzie w oczach Bożych. Jak Bóg patrzy na innych ludzi. Gdy przyjdę do Jezusa, wtedy, tak jak Jan Chrzciciel, mogę odkryć swoją tożsamość. Jan odkrywa swoją tożsamość przed Jezusem i wie, kim nie jest, wie, kim jest. On mówi, ja nie jestem Mesjaszem, nie jestem prorokiem, nie jestem Eliaszem. Ale wiedz, kim jestem. Jestem głos, który woła na pustyni. I Jan nie jest niezadowolony z tego powodu, że nie jest i że nie może być. Jan jest napełniony tym, czym jest. Ja jestem tym. I z tego jest w pełni zadowolony, w pełni tkwi w tym. To jest on. Przed Jezusem, bracia i siostry, jeżeli staniemy przed Jezusem, wtedy odkrywam, co jest moją prawdziwą tożsamością. Paweł nam to mówi. Ze względu na to, że jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc ducha syna swego, który woła Abba Ojcze. I nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Bracia i siostry, jeżeli przed Bogiem odkrywam swoją tożsamość, ja nie jestem już niewolnikiem innych ludzi, nie jestem już niewolnikiem czyjegoś myślenia, nie jestem już zniewolony tym, jak ktoś mnie postrzega, co kto o mnie myśli, kim jestem w oczach innych. Ja z tego się wyzwalam, bo odkrywam, że jestem dzieckiem Bożym, że jestem stworzeniem Bożym, że jestem umiłowanym dzieckiem Bożym. I to jest sens chrztu. Odkrywam to, co Ojciec powiedział Jezusowi. Ty jesteś moim synem umiłowanym, a chrzest jest początkiem tego odkrywania i powinienem przez całe życie być tego świadomy i odkrywać. Jestem dzieckiem Bożym, umiłowaną istotą Bożą. Bóg mnie miłuje. Jeśli inni ludzie mnie nie kochają, nie przyznają, Bóg mnie przyznaje, On mnie miłuje. Jestem wypisany na dłoni Jego ręki. Jestem wypisany w sercu Bożym i miłość Boża jest większa od moich grzechów. Francuska księżniczka, mówi się w jednej z opowieści, straciła złoty łańcuszek i oskarżyła swoją służącą, że ukradła jej ten łańcuszek. Służąca broniła się, ja go nie ukradłam. Czynicie coś niesprawiedliwego, oskarżając mnie, a księżniczka jeszcze się zezłościła. Jak możesz mi powiedzieć, że jestem niesprawiedliwa? Czy ty wiesz, kim jestem? Że jestem córką króla? A służąca odpowiada: a czy wiecie, kim jestem ja? Ja jestem córką Bożą. Zobaczcie, bracia i siostry, ta świadomość, że jestem Synem Bożym, córką Bożą, to mnie wyzwala. Nie jestem już niewolnikiem, nie jestem zniewolony przez ludzi. Nie muszę czegoś robić i czynić, aby być kimś w oczach innych. Ważne jest, kim jestem przed Bogiem. To daje Ci pokój, wewnętrzną wolność. To daje Ci radość. Radość. Również przed Jezusem, bracia i siostry, my możemy odkryć, kim jest drugi człowiek w oczach Bożych. Ja odkrywam, że drugi człowiek nie jest moją własnością. Odkrywam, że ten drugi został mi darowany. Odkrywam, że został mi powierzony. Dziecko nie jest moją własnością. Ono jest mi powierzone. Jestem odpowiedzialny za dziecko, aby pomóc mu, by dorosło. I powinienem pozwalać mu, by dorastało. I to zadanie było przed Józefem i Maryją. Przypomnijmy sobie, 12 lat, Jezus znowu wiek 12 lat, kiedy był w świątyni. To jest ten okres przejściowy. Jezus i Maryja przychodzą: Synu, dlaczego nam to uczyniłeś? A On mówi: dlaczego mnie szukaliście? Czyż nie wiedzieliście, że mam być w domu Ojca mego? Jezus dorasta. Jezus jest inny. Rodzice, Maryja i Józef, dopiero powoli będą to rozumieć. Łukasz mówi: nie rozumieli tego, ale powoli zaczną to rozumieć. Rodzice mają to samo zadanie, by prowadzić dziecko do Jezusa. Wielu rodziców wprawdzie wypuszcza swoje dziecko. Doprawdy, to można zauważyć na Zachodzie. Naprawdę nie chcą zatrzymać go dla siebie. Wypuszczają to dziecko. Idź. Ale nie doprowadzili go do Jezusa. Nie poznali go z Jezusem. I dziecko teraz nie wie, kim jest. Nie wie, kim jest. Kim jest? I tu jest rola rodzica. Dziecko nie jest moją własnością, ale jest mi powierzone, abym pokazywał mu drogę. Nie tylko zewnętrznego, fizycznego dojrzewania, lecz muszę pomóc mu, by odkryło, kim jest. Co jest jego prawdziwą tożsamością. Dlatego, bracia i siostry, potrzebujemy modlitwy. Dlatego potrzebujemy Eucharystii. Święty Augustyn mówi o Komunii Świętej: przyjmuję to, czym jestem, ciało Chrystusa, aby stać się tym, co przyjmuję, ciałem Chrystusa. Ja jestem ciałem Chrystusa, jestem, ale nie wiem tego, nie jestem tego świadomy. Nie jestem tego świadomy, ani też nie jestem świadomy, że ten drugi człowiek jest ciałem Chrystusa, ale odkrywam to w Eucharystii. Przyjmuję dlatego ciało Chrystusa, aby rzeczywiście nim się stać, ciałem Chrystusa, przybytkiem Ducha Świętego. Ja bym tak patrzył na innych. Drugi człowiek nie jest tylko grzesznikiem. Zacheusz nie jest tylko grzesznikiem, tak jak postrzegają go inni, lecz on jest tym, jak postrzega go Jezus, syn Abrahama. Jezus mówi: on też jest synem Abrahama. On również jest dzieckiem Bożym. Bracia i siostry, to jest to spojrzenie Jezusa, gdy jesteśmy przed Jezusem. Ta kobieta: nie możesz podnieść kamienia na nią, co uczynili ci ludzie. Wzięli kamień, by w nią rzucić, gdy zgrzeszyła. Nie możesz tego uczynić. Ty wtedy patrzysz tylko swoimi oczyma. Patrz, jak Jezus patrzy na tę kobietę, jak Jezus na nią patrzy. Mówi: odwróćcie spojrzenie na siebie. Kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. Bracia i siostry, jakże ważne jest, by przyjść przed Jezusa i uczyć się od Niego. Uczyć się, jak patrzy Jezus. Kim jest drugi przed Jezusem w oczach Jezusa? Kim jestem ja w oczach Bożych? Amen.